Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Tytuł audycji nie odnosi się do geografii, tylko do przestrzeni duchowej. Polska właściwie nie musi zmierzać do Europy, ona w niej zawsze była za sprawą, no przede wszystkim kultury. Dzisiaj centrum Europy to Ukraina, broniąca się przed rosyjską inwazją. Europa to katedry, uniwersytety i towarzystwa naukowe. To jest jej diferencja, specyfika. Zapominamy o tym, że za tym oczywiście idzie dziedzictwo chrześcijaństwa i, co też jest bardzo ważne, oświecenia. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem pana profesora Filipa Kaczmarka, historyka i prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze i drodzy słuchacze.
Tutaj muszę nadmienić, że zanim pan profesor Filip Kaczmarek został prezesem, był czynnym i aktywnym politykiem Platformy Obywatelskiej, między innymi europosłem, co te doświadczenia oczywiście bardzo procentują w pracy dydaktycznej i naukowej. To rzadko się zdarza. Znaczy nie, to jest bardzo dobra sytuacja, jeśli rzeczywiście polityk zajmujący się potem naukowo sferą polityki najpierw przejdzie taką szkołę.
No, studenci moi mają ten plus, że mówię o czymś, co sam robiłem, a nie tylko z wiedzy teoretycznej.
Mówiłem o tradycji oświeceniowej, zatem też okazja do tej rozmowy wynika z faktu, że towarzystwo obchodzi 165. rocznicę powstania. Wszedłem na stronę i Józef Wybicki, ostatnia takie przedsięwzięcie towarzystwa, tak?
W przyszłym tygodniu organizujemy konferencję w poniedziałek i wtorek o Józefie Wybickim. Kilkanaście referatów, no, wybitnej postaci, bardzo emblematycznej dla historii Polski i dla dziedzictwa narodowego.
No to właśnie świadczy o takiej tradycji oświeceniowej, która przyświecała, gdy towarzystwo powstawało, to jest jakby jedna tradycja. Druga tradycja to jest obrona przed germanizacją, tak? Myślę tutaj.
Tak, to było bardzo silnie akcentowane na początku, dlatego że kontekst historyczny był taki, że towarzystwo powstawało w sytuacji, kiedy władze pruskie wielokrotnie nie godziły się na powołanie szkoły wyższej w Poznaniu, w Wielkopolsce. No i światli Wielkopolanie postanowili coś z tym zrobić, więc tą namiastką, pewnym zastępstwem wobec braku szkoły wyższej było właśnie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, które no, było mocno inspirowane przez Augusta Cieszkowskiego, który się wprost odwoływał do kategorii postępu szeroko rozumianego. On już kilkanaście lat wcześniej mówił, że w Wielkim Księstwie Powstańskim powinno powstać Towarzystwo Wspierania Postępu. No to było troszeczkę zbyt chyba awangardowe, bo jednak...
Cieszkowski był heglistą, tak?
On chyba, tak.
To z tego to wynikało być może.
Niestety, nie przyjęło się. Towarzystwo powstawało głównie, nie tylko jeśli chodzi o organizację dla polskiej nauki, ale bardzo silnie akcentowano obronę języka polskiego. Dlatego, że obawiano się, że wobec braku państwowości jedynym nośnikiem tożsamości narodowej, który może pozwolić na przetrwanie polskości, będzie język polski. W związku z tym od samego początku akcentowano naukę i sztuki, czy umiejętności, literaturę w języku, i bardzo to podkreślano, w języku polskim.
Ja przypomnę, Towarzystwo Przyjaciół Nauk powstało 13 lutego 1857 roku, jako rzeczywiście bardzo istotny element najdłuższej wojny nowożytnej Europy, że przywołam ten kultowy już serial. I w statucie było tam napisane, tutaj przytoczę po łacinie, ungubus et rostro, co znaczy pazurami i dziobem, jak głosiła tamtejsza dewiza, obrona polskości. Można powiedzieć, że to język nienawiści, panie profesorze.
W statucie tych słów nie było, dlatego że statut by musiał być jednak akceptowany przez władze pruskie, ale to było rzeczywiście motto. To było motto towarzystwa. Symbolem była sowa. Aha. Sowa, która z jednej strony jest ptakiem symbolizującym mądrość, tak? Czyli naukę.
Sowa mądrości wylatuje po zmierzchu, że zacytuję Hegla bodajże.
A z drugiej strony jest ptakiem drapieżnym. Chodziło o pokazanie determinacji w obronie żywotnych interesów, tak? A wtedy te żywotne interesy utożsamiano z ochroną języka polskiego.
No rzeczywiście, wielkie nazwiska. Cieszkowski, Libelt, Seweryn Mielżyński. Też takie zaplecze, powiedziałem, finansowe chyba dawał Hipolit Cegielski, tak?
No akurat Hipolit Cegielski był dosyć sceptyczny do idei powołania towarzystwa. On uważał, że nie ma wystarczającego potencjału intelektualnego, aby takie towarzystwo naukowe mogło się rozwijać. Aczkolwiek pierwszy raz publicznie zaprezentowano ten pomysł, zaprezentował go Kazimierz Schulz, nauczyciel gimnazjum Świętej Marii Magdaleny, na herbatce u Hipolita Cegielskiego. W tej herbatce uczestniczyło kilkadziesiąt osób, więc to nie była prywatna herbatka. Natomiast olbrzymiego wsparcia udzielili towarzystwu elita ówczesnej Wielkopolski. Elita pod każdym względem. Pod względem poczucia pewnego. Oni o tym mówili, jako to jest etos rycerski. Tak? To byli bogaci ziemianie, którzy mieli środki na to, żeby różne działania wspierać, ale przede wszystkim chcieli to robić, bo uważali, że to jest ich moralny obowiązek. Że wspieranie polskości, kultury, języka, literatury jest czymś, co jest jednym ze sposobów spełniania tego etosu rycerskiego. Były inne. Była polityka. Oni często też walczyli przy powstaniach.
Niegolecki Władysław na przykład, nie?
No, Seweryn Mierzyński razem z dwoma braćmi pojechał do powstania listopadowego. Nawiasem mówiąc, ten, który miał największe predyspozycje naukowe, Ignacy Mierzyński, zginął na Litwie. On studiował w Szwajcarii, był dobrze zapowiadającym się biologiem.
Znaczy to wyróżnia elitę, że walczy, tak? W sytuacji, kiedy trzeba.
Tak, oni walczyli później się ukształtował taki stereotyp, że nie można pogodzić takiej walki zbrojnej, romantycznej z pracą organiczną, z pracą pozytywistyczną. No oni to robili. Oni brali udział w konspiracji politycznej i jeżeli trzeba było, to byli gotowi poświęcić swoje zdrowie i życie, ale w momencie, kiedy uznali, że ta droga jest nieskuteczna, głównie jeśli chodzi o siłę państwa pruskiego, no to się zrodziła koncepcja pracy organicznej, takiej, która będzie utrwalała wartości, które są ważne dla danej wspólnoty, no w tym przypadku polskich mieszkańców Wielkopolski i jest przewidywana na lata. Oni posuważali, że po 1846 roku, 1846 roku, czyli powstaniu, nieudanym powstaniu wielkopolskim, że ta drogą zbrojną się nie uda odzyskać niepodległości. Ta diagnoza moim zdaniem była trafna. Dzięki temu ten żywioł Polski w zaborze pruskim przetrwał i nawet, bym powiedział, zwiększał swoją siłę wobec naporu niemieckiego.
Znaczy to fakt, że droga organiczna to jest jakby taka też diferencja, specyfika oporu Wielkopolan. Ale też to życie intelektualne, ono miało takie swoje fluktuacje, że zanim powstało Towarzystwo Przyjaciół Nauk, lata 1830-1848, do wybuchu Wiosny Ludów i rzeczywiście powstania tutaj na terenie Wielkopolski, no to jest czas niezwykłego ożywienia intelektualnego. I można powiedzieć, że wtedy Poznań był taką intelektualną stolicą Polski, no bo wiadomo, no, Warszawa to była noc paskiewiczowska po klęsce powstania listopadowego i to życie tutaj się przeniosło intelektualne, tak?
To prawda.
I w jakim sensie ono zapowiadało powstanie Towarzystwa Przyjaciół Nauk, tak?
No, już wcześniej były takie działania spektakularne, bym powiedział, ale jednak na mniejszą skalę indywidualne. Powstała Biblioteka Kurnicka, powstała Biblioteka Raczyńskich. Powstało kasyno gostyńskie. Więc były próby działania grupowego przez tych właśnie możnych, światłych ziemian, ale postanowili połączyć siły w szerszej grupie, gdzie nie tylko poprzez wypożyczanie czy gromadzenie książek, ale również przez wsparcie badań naukowych, przez wsparcie literatury, przez gromadzenie zbiorów różnego typu, starano się dbać o przedstawienie historii Polski, tak? Od starożytnych czasów, bo to pamiętajmy też znowu kontekst. Niemiecka nauka próbowała udowodnić, że Wielkopolska zawsze była germańska, prawda? Więc tutaj była te badania naukowe, szczególnie dotyczące starożytności, miały też pragmatyczne znaczenie dla walki o aktualną ocenę sytuacji i tego, co wynika z przeszłości.
Później te badania kontynuował Józef Kostrzewski, tak?
No przecież
wielki polski archeolog i historyk, który...
Badania na Ostrowie Lednickim, też my od początku jako towarzystwo w tym uczestniczyliśmy, zresztą wspólnie z Polską Akademią Umiejętności, z badaczami z Krakowa. To też był fenomen, że towarzystwo nigdy nie próbowało być tylko wielkopolskim. Chodziło o to, żeby też współpracować ponad granicami zaborów. I to się udawało. Zapraszano na członków honorowych znane postacie kultury i nauki z innych zaborów, żeby pokazać jedność. Tak? Zresztą władze pruskie sobie doskonale zdawały z tego sprawę no i nie były szczęśliwe. Nie były szczęśliwe z tego powodu, bo uważały, że to buduje polską tożsamość. ponad granicami zaborów.
A tam były też takie idee powołania ewentualnie polsko-niemieckiego uniwersytetu, takie próby. No ale oczywiście władze pruskie obawiały się, że jednak ten uniwersytet będzie zdominowany przez Polaków.
Tak, stąd dlatego jakby się nigdy nie zgodziły. Uważały, że mimo, że będzie na przykład językiem niemieckim wykładowy, że będą mieli wpływ na obsadę, to jednakże on pod wpływem tej siły polskiego żywiołu się spolszczy. Zresztą Kazimierz Schulz, który był jednym z założycieli towarzystwa, no potem się okazało, że nie może być członkiem towarzystwa, dlatego że władze pruskie najpierw puściły taki nieformalny sygnał, że będzie źle widziane, jeżeli gimnazjalni profesorowie będą, a to była, tak powiedzmy sobie szczerze, to wobec braku uczelni wyższych, no to była ta elita naukowa Poznania i Wielkopolski, profesorowie z gimnazjów. I oni na początku mieli nieformalny zakaz, a potem mieli zupełnie formalny zakaz przynależności do towarzystwa. Więc stawali się członkami dopiero jak przychodzili na emeryturę albo jak zmieniali pracę. No bo się bali, władze pruskie się bały, że to będzie przenoszenie właśnie tej tożsamości do szkół, do systemu szkolnego. No i tego oczywiście nie chcieli.
Znaczy sytuacja była o tyle ciężka w zaborze pruskim, że tutaj właściwie Polacy mieli zamkniętą możliwość awansu czy funkcjonowania w administracji pruskiej. W przeciwieństwie do Polaków, którzy byli w kresie kongresowym i to wytwarzało, powiedziałbym, taką cywilizacyjne poczucie wyższości. Jeżeli to jest uprawiane przez wiele, wiele lat, to rzeczywiście można wpaść w kompleksy, jeżeli mamy i coś takiego być może mogło się narodzić. Być może Kraszewski tutaj przyjechał kiedyś, był przerażony rzeczywiście w latach 70., nie pamiętam dokładnie daty, przyjechał do Poznania i był przerażony właśnie stanem mentalnym poznaniaków, którzy są po prostu tak przyduszeni.
Nie, myślę, że tak źle nie było, natomiast rzeczywiście czasami odkrywamy bardzo dziwne zjawiska. Od kilku lat organizujemy taki cykl wykładów Poznański sposób na niepodległość, gdzie próbujemy zapraszać różnych badaczy, żeby przedstawiali, na czym polegała ta odrębność, ta specyfika wielkopolskiej poznańskiej drogi. No i 2-3 lata temu mieliśmy wykład o leśnikach i o leśnictwie. No, ja byłem naprawdę zdumiony, bo Polacy mogli wprawdzie studiować leśnictwo na uczelniach niemieckich i studiowali, natomiast nie mieli żadnej szansy na zatrudnienie w sektorze, dzisiaj byśmy powiedzieli, państwowym. W związku z tym polscy leśnicy wykształceni na niemieckich uczelniach byli zatrudniani wyłącznie w lasach prywatnych, co doprowadziło do pewnych różnic terminologicznych, technologicznych w lasach zarządzanych przez prywatnych lasach zarządzanych przez Polaków i lasach państwowych, pruskich. No bo nie mieli szansy na to, że mimo świetnego wykształcenia nie mogli dostać pracy w leśnictwie pruskim.
Siłą rzeczy też, jeżeli mówimy o tej wielkopolskiej drodze do niepodległości, to oczywiście nie możemy tutaj zapomnieć o znaczeniu i roli Kościoła katolickiego, który oprócz tych funkcji, powiedziałbym, duchowych, jakby tutaj starania o zbawienie duszy jak największej liczby Wielkopolan, też pełnił takie funkcje państwotwórcze, ponieważ państwa polskiego nie było. Tak,
tak i nikt wtedy to nie był też przedmiotem żadnej dyskusji. Znaczy to było oczywiste dla ówczesnych Polaków, czy tych, którzy o polskości myśleli. Jednym ze współzałożycieli towarzystwa był ksiądz Franciszek Malinowski, proboszcz w Komornikach. Znaczy to on był tym pierwszym, który wsparł Kazimierza Schulza. Oni nie byli w stanie tego samodzielnie zrobić, ale jeździli właśnie do Kurnika, do Wieżonki, do Augusta Cieszkowskiego. Spotykali się z tymi, którzy mogli nadać impet. Pierwszym takim znaczącym patronem towarzystwa, świadomie wybranym przez tych założycieli, był arcybiskup Leon Przyłuski, który zresztą podarował towarzystwu piękny obraz, który sam otrzymał z okazji rocznicy chyba sakry biskupiej, założenie Akademii Lubrańskiego, no, który jest dzisiaj symbolicznym obrazem tradycji akademickich w Poznaniu w sali Lubrańskiego w małej auli UAM. Kopia tego obrazu jest prezentowana. Później powstał też Wydział Teologiczny w naszym towarzystwie. Zresztą do dzisiaj on istnieje. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że księża byli też jedną z tych niewielu grup dobrze wykształconych osób. Więc wspierali polskość, mieli wykształcenie, no byli naturalną grupą istotną w towarzystwie, wobec właśnie tych zakazów różnych władz pruskich. Władze pruskie nie były w stanie zakazać księżom udziału w pracach towarzystwa.
Znaczy, no z tego punktu widzenia można rozumieć smutek, powiedziałbym, wielu środowisk, pewnych środowisk, że nie może powstać pomnik wdzięczności jako wotum za powstanie wielkopolskie, jako rzeczywiście też hołd dla pracy Kościoła katolickiego, który
Z moich obserwacji wynika, że wtedy to nie był, że to było naturalne, Kościół katolicki był postrzegany jako naturalny lider tego procesu, czy istotny element. Nie było to w żaden sposób podważane. Ostatnio rozmawiałem z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, który przy okazji rocznicy, zresztą 165. Muzeum Narodowego, która wywodzi swoją historię od właśnie początków naszego towarzystwa, powiedział, że był członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Ja zaprotestowałem, bo powiedziałem, że nadal jest. Dlatego, że co prawda mamy w statucie taki zapis, że można pozbawić członkostwa za niepłacenie składek, ale tego nie robimy. Więc ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki jest członkiem towarzystwa.
Znaczy to też ta sytuacja oporu wobec germanizacji jakby stworzyła taką, powiedziałbym, bardzo silną tożsamość narodową, zwłaszcza w dwudziestoleciu międzywojennym, gdzie oczywiście to jest jakby wiedza powszechnie znana, chociaż nie wiadomo, czy już dla tego młodszego pokolenia, że tutaj rzeczywiście silne wpływy narodowej demokracji były, tak?
Tak, ale to oczywiście był proces historyczny, tak? Okres międzywojenny był już zupełnie inny i też był inny dla towarzystwa z tego względu, że powstało niepodległe państwo polskie, więc część tych funkcji, które zastępczo realizowało towarzystwo wobec braku państwa polskiego, no przestała być potrzebna, znaczy nie było potrzeby, żeby to towarzystwo robiło. Dlatego powstało Muzeum Wielkopolskie, prawda? Publiczne. Powstał uniwersytet przede wszystkim. To było ta najważniejsza zmiana, która przyniosła niepodległe państwo. Nawiasem mówiąc, spotkanie Komisji Organizacyjnej Uniwersytetu odbyło się w naszej siedzibie 10 listopada 1918 roku, czyli na dzień przedtem, przed 11 listopada, który później został uznany za symboliczną datę odzyskania niepodległości. No to spowodowało zmianę funkcjonowania towarzystwa, tak? No bo było państwo polskie i były polskie instytucje publiczne odpowiedzialne za kulturę, za naukę, no więc można powiedzieć, że towarzystwo osiągnęło pewien sukces, bo strategiczne cele zostały zrealizowane, więc musiało się przeformułować i bardziej się skoncentrowało na nauce od tego czasu.
Czyli dwie tradycje, czyli chrześcijaństwo i tradycja oświeceniowa, bo same towarzystwa takie naukowe to jest jakby rzeczywiście XVIII-wieczny wynalazek europejski, więc proponuję wysłuchać fragmentu Ogni sztucznych Jerzego Fryderyka Händla, takiego rzeczywiście optymistycznego, wielkiego kompozytora epoki oświecenia.
Z przyjemnością.
Rzeczywiście kapitalna, przestrzenna muzyka, takie szerokie horyzonty otwiera. W okresie komunizmu towarzystwo miało różne peregrynacje, tak? Wyczytałem na stronie, że końcówka rzeczywiście epoki komunizmu była nieciekawa. Mieliśmy pewną zapaść i dopiero po 1989 roku nastąpiło stopniowe odradzanie się.
Okres PRL-u był trudny z tego względu, że w czasach stalinowskich była próba zlikwidowania wszelkich niezależnych podmiotów i podporządkowania ich Polskiej Akademii Nauk. Więc z trudem towarzystwo obroniło swoją niezależność i dzięki temu jest najdłużej nieprzerwanie działającym towarzystwem, no ale oczywiście nie mogło działać tylko w takim zakresie, jak to te warunki polityczne czy społeczne umożliwiały. 89 rok oczywiście oznaczał z jednej strony wolność, ale z drugiej strony oznaczał, że trzeba działać w warunkach rynkowych, tak? Takich, gdzie my jako organizacja prywatna jesteśmy organizacją pozarządową, jesteśmy częścią społecznego ruchu naukowego, no musimy się utrzymać, tak? I to w warunkach rynkowych wcale takie proste nie jest. Te dotacje statutowe czy podmiotowe potem się bardzo zmniejszały i ta materialna baza jest trudna w utrzymaniu.
Może zabrakło ludzi takiego formatu jak Jan Działyński czy Seweryn Mielżyński.
No tak, warunki społeczne się zmieniły. No dzisiaj my oczywiście zdarza się, że dostajemy darowizny, tak? Ale to po pierwsze ich skala nie jest taka wielka i to są osoby, które najczęściej były jakoś zaangażowane w pracę towarzystwa. Ale ta grupa społeczna, która w XIX wieku i też nawet w okresie przedwojennym, dlatego że taka duża darowizna dla towarzystwa to była Krzysztofa Mielżyńskiego w 1929 roku, kiedy on w testamencie zapisał towarzystwu $20,000, prawda? No to było bardzo dużo pieniędzy. Albo otrzymaliśmy w okresie międzywojennym też kamienicę obok tej naszej tradycyjnej kamienicy na Mielżyńskiego. No więc ta grupa społeczna, która miała poczucie pewnego obowiązku moralnego i miała możliwości materialne, no jej nie było po II wojnie światowej. Nie było. No, a nowe elity już powstały po 89 roku.
No, nie były jeszcze bogate na tyle, no, żeby nie pozwolić czują sobie takiego, tak. Albo nie czują. Proszę,
nie czują takiej potrzeby sponsorowania nauki, czy wspierania niezależnej nauki. Troszeczkę wychodzą z skądinąd słusznego założenia, że skoro jest państwo, prawda, są uczelnie, które są utrzymywane przez skarb państwa, czyli z pieniędzy podatników i również tych przedsiębiorców, czy tych, którzy mają nieco więcej, no to dodatkowo by musieli coś robić. To jest oczywiście pewien, to nie jest to samo, tak? Znaczy, można by oczywiście wspierać kulturę przez sponsoring prywatny czy naukę, ale no, ta elita obecna nie czuje aż tak silnej potrzeby, jak to było w XIX wieku.
Czy można tu przywołać Balzaka, jego obraz czasów pierwotnej akumulacji kapitału, także nie dziwimy się.
No mam nadzieję,
jeśli rzeczywiście Balzaka dobrze znamy, panie profesorze.
Mam nadzieję, że z czasem ta postawa się zmieni i te osoby, jak już właśnie tak się umocnią, kolejne pokolenia tych warstw bogatszych niż średnio, no będą bardziej czuły potrzebę wspierania wspólnych celów, tak? No bo charakterystyka tej organizacji też polega na tym, że jesteśmy podmiotem prywatnym, ale od początku realizowaliśmy zadania publiczne. Nie zadania prywatne czy indywidualne, ale kolektywne i pracując dla całej wspólnoty.
Czyli powtórzę, że Europa to uniwersytety, katedry i towarzystwa naukowe.
No, towarzystwa naukowe są skromną częścią tej wspaniałej tradycji.
Tak, ale z poznańskiego towarzystwa wyłonił się uniwersytet.
Tak, no jesteśmy dumni oczywiście z tej historii. Akurat tak się tutaj u nas nietypowo potoczyła z powodu właśnie tej blokady dla powstania uczelni. No ale oczywiście no, trudno się nam przymierzać jako towarzystwu naukowemu do historii uniwersytetu jako takiego, jako idei, konceptu, czy tym bardziej do historii katedr, tak? Ale no, to, co możemy, to w ramach naszej pracy robimy.
Chciałbym teraz nawiązać, korzystając z okazji, że mam pana profesora w studio, nawiązać do pana działalności jako europosła. Zajmował się pan relacjami Unii Europejskiej z Afryką i zajmował się pan jakby tutaj likwidacją ubóstwa. Przejrzałem pana książkę, bardzo zresztą interesującą, na temat właśnie owych relacji i co mnie uderzyło, że oczywiście będąc entuzjastą tego projektu, jest pan jednak bardzo czasami krytyczny wobec tego, co Unia w latach 2000-2015, bo to jest ten czas, o którym pan pisze, no, czyniła.
Tak, no, moje zainteresowania wynikały z tego, że jednym z największych globalnych problemów współcześnie jest skrajne ubóstwo, które niestety w wyniku pandemii, czy teraz wojny, agresji...
Walka z ubóstwem, tradycja oświeceniowa, panie profesorze.
Czy agresji Rosji na Ukrainę, też wspomnianej, no, ten globalny problem niestety znowu zaczyna rosnąć. Znaczy, coraz więcej ludzi zaczyna wpadać w to skrajne ubóstwo. Skrajne ubóstwo polega na tym, że po prostu nie można przeżyć, że jest ryzyko utraty zdrowia lub życia wskutek braków materialnych. Afryką się zajmują dlatego, że najwięcej ludzi w tej sytuacji, najwięcej najbiedniejszych państw jest właśnie zlokalizowanych w Afryce subsaharyjskiej. Problemem Unii i bogatych państw, czy najbogatszych państw jest to, że bardzo często obiecują sporo. Natomiast wykonanie tych obietnic i w sensie finansowania, ale też implementacji różnych projektów, no nie jest niestety idealne i powoduje, że te nadzieje na to, że to skrajne ubóstwo się wyeliminuje, albo przynajmniej jakieś bardzo zdecydowanie ograniczy, żeby, no to wynika z ludzkiego imperatywu, prawda, że niezgody na ludzkie cierpienie, na to, że ludzie po prostu umierają w sytuacjach, których można byłoby uniknąć, że ta determinacja będzie większa i że będzie większa zgodność z deklaracjami i rzeczywistym działaniem.
Właśnie skalę trudności jakby uświadamia fakt, że jak rozmawiać z ludźmi, władcami Afryki, jeśli po drugiej stronie to jest Mugabe i Kaddafi na przykład.
Na szczęście obaj już nie. Na szczęście obaj już nie.
No ale kultura demokratyczna najprawdopodobniej afrykańska nie wyłoni lidera demokratycznego, tylko bardziej możemy się spodziewać powtórki.
Tak, chociaż też badania pokazują, że akurat demokracja nie jest jakimś super warunkiem, jeśli chodzi o skuteczność zwalczania ubóstwa lokalnie. Najważniejsze jest nastawienie tych lokalnych elit. Nie to, w jaki sposób one zostały wyłonione. Czy one zostały wyłonione demokratycznie, czy to jest król, czy jakiś władca.
Znaczy,
inaczej.
One muszą mieć interes w tym.
One muszą chcieć działać na rzecz dobra wspólnego. Jeżeli celem będzie dobro indywidualne, no to one niezależnie od sposobu wyboru nie będą w stanie zapewnić rozwoju. Jeżeli jest rządzący, Nawet są takie kraje w Afryce, gdzie od lat rządzi jedna partia. Właściwie nie ma takiej demokracji w stylu zachodniego, a się rozwijają całkiem przyzwoicie. I ta jedna partia potrafi zadbać o to, żeby zasoby naturalne tego kraju, żeby jego potencjał był wykorzystywany na ochronę zdrowia, na edukację i tak dalej. To są rzadkie wyjątki, ale się zdarzają. Więc najważniejsze jest to nastawienie. Czy celem władzy, no to możemy do Arystotelesa wrócić, prawda, że polityka to jest sztuka rządzenia po to, żeby optymalizować dobro wspólne. Jeżeli ktoś tak podchodzi do tego, do władzy, prawda, do polityki, że polityka jest celem zwiększenia, sztuka rządzenia po to, żeby zapewnić dobro publiczne, dobro wspólne, no to wtedy jest szansa. Wtedy jest szansa.
No, trzeba być optymistą oczywiście. Chrześcijanie są optymistami, bo ta pomoc... chociaż z drugiej strony ta charytatywność też w pewnym momencie staje się swoistym rodzajem przemysłu. Tutaj no, jest wiele, motywacja, tu jest wiele, oczywiście tutaj...
Motywacja religijna jest jedną z podstawowych, jeśli chodzi o tę niezgodę, o ten imperatyw moralny, prawda, że nie możemy się zgodzić na to, żeby ludzie umierali w cierpieniu i z przyczyn usuwalnych, czy do uniknięcia. No i w tym kontekście motywacja chrześcijańska jest jedną z silniejszych. Te ruchy pomocy na rzecz ubogich w wymiarze globalnym bardzo często się rodziły właśnie z motywacji chrześcijańskiej.
A jednak mówię, skalę trudności jakby ukazuje ten znakomity zresztą film Ridleya Scotta, Helikopter w ogniu. Rodzaj ściany, czy też muru, tak?
No Somalia jest jednym z takich klasycznych przykładów państwa upadłego, prawda, które no nie funkcjonuje. Akcja tego filmu rozgrywa się w Mogadiszu, prawda, w stolicy Somalii, no, która właściwie była takim miejscem bez rządów, tak? Ale to ubóstwo, to możemy wrócić właśnie do przyczyny. To, że Somalia stała się państwem upadłym, że odrodziło się piractwo morskie, tak, czego przez lata w ogóle nie znano i tu nagle, prawda, się na piractwo na dużą skalę odrodziło, było wynikiem no, tego, że ludzie nie mieli jak przeżyć, tak? Więc brali kałasznikowa, brali łódkę i napadali na statki. Więc tym praźródłem było po prostu skrajne ubóstwo tej dysfunkcyjności państwa. I teraz rolą rządzących jest to, żeby do takiej sytuacji nie dopuścić. Bo interwencja z zewnątrz, Amerykanie się o tym boleśnie przekonali, bo przecież ten epizod z tego filmu jest oparty
na faktach autentycznych,
tak.
Paradokument wręcz.
Oni się boleśnie o tym przekonali. Nie da się takich problemów rozwiązać wyłącznie z siłą z zewnątrz i wyłącznie militarnie, jeżeli nie ma rozwiązań ekonomicznych, rozwiązań społecznych.
Świat to jednak horror metafizyczny. Można tutaj przytoczę tytuł książki Leszka Kołakowskiego. To
tak. Ale nie znamy lepszego. Nie mamy nic lepszego.
Tak. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za wizytę w studio. Moglibyśmy ten wątek tłumaczyć. Zresztą ten wątek pomocy czy relacji Europa-Afryka, no to jest jakby temat na osobną audycję. Dziękuję bardzo. Moim gościem był pan profesor Filip Kaczmarek, historyk, prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Na zakończenie fragment pierwszej części koncertu e-moll Chopina.
Dziękuję.
Dziękuję również.
Kierunek Europa.